Tak, a my, żeby nikt nie powiedział, że pluralistyczni nie jesteśmy, mieliśmy posła Prawa i Sprawiedliwości, to teraz mamy dwóch posłów. Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I Paweł Grabowski, poseł Ruchu Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
Witamy. Najpierw oczywiście nie unikniemy tematu, który dziś elektryzuje wszystkich, a mianowicie zmiany w rządzie. Czy panowie coś wiecie, bo poseł Skurkiewicz nie chciał nam nic powiedzieć. Jakieś zmiany, coś będzie się działo dzisiaj?
Pewne nazwiska są znane, krążą na tej giełdzie dosyć publicznie, tak? Czyli mowa jest o ministrze Szyszko, który ma zostać zdymisjonowany.
Ale
jest
kto za niego?
Tego nie wiem. Ja jakby nie zajmuję się za dużo plotkami. Tak? Co będzie, to ocenimy, tak? Najważniejsze, w moim przekonaniu, najważniejsze tutaj jest, jaka polityka będzie w danym resorcie realizowana. Oczywiście na przykład w resorcie takim jak dyplomacja, jak
no mówi się o panu Czaputowiczu.
Szerzej nieznanym, tak, szerzej nieznanym.
Nieznanym, bo to jest człowiek Ruchu Wolność i Pokój, przyjaciel Bartłomieja Sienkiewicza.
Aha,
mnie to
nie dziwi, nie dziwi mnie, jest mowa o tym, że ma być pan Nowak też awansowany, czyli doradca pana Donalda Tuska, pan Mateusz Morawiecki awansuje.
Pan Czaputowicz, Czaputowicz jest wiceministrem w tej chwili,
tak,
obejmując resort spraw zagranicznych, to właściwie wraca korporacja Geremka w pełnym rozkwicie. No, ale to już powiedzmy, że to są te plotki, o których...
Nie dziwi mnie to.
Ja o które tak. miałem wypytywać panów posłów, a sam
nie dziwi mnie to, bo ja już przy zrekonstruowaniu premiera w ubiegłym roku mówiłem o tym, że no mamy taką sytuację, że premierem jest doradca Donalda Tuska, 5-letni, że wicepremierem jest pan Gliński z Unii Wolności w latach 90.
No już, wicepremierem jest pan Gowin.
Pan Gowin z Platformy
Obywatelskiej. W rządzie
prezydentem jest Andrzej Duda w latach 90. też Unia Wolności. Też Unia Wolności. Tak. Jakby nagle się okazuje,
pan Czaputowicz z Ruchu Wolność i Pokój zostanie...
Że bardzo wiele trzeba zmienić, żeby tak wiele się nie zmieniło.
Ministrem Spraw Zagranicznych. Czy pan poseł Grabowski coś wie może więcej?
No, wiem, że wraca tutaj popis w takiej pełnej krasie, no bo faktycznie jest to pewnego rodzaju taki swoisty już miks. Oczywiście ci polityczni maherzy być może liczą na to, że, no nie liczą, wierzą, wiedzą to, że większość obywateli nie interesuje się tak na bieżąco polityką, nie zna dosie poszczególnych ministrów, wiceministrów, doradców, ale gdyby był wyższy poziom świadomości społecznej, wyższy poziom tej takiej świadomości politycznej w społeczeństwie, no to myślę, że te zmiany nie byłyby przyjmowane z taką łatwością. To jest pierwsza rzecz. Kolejna natomiast rzecz jest taka, że to wczoraj minister Suski mówił o tym, że pociąg jedzie w dobrym kierunku, chodzi o to, żeby jechał szybciej. Z tym co do zasady należy się zgodzić, tylko że od 4 miesięcy, a mniej życzliwi mówią, że już od lipca, ta rekonstrukcja trwa, zatem jeżeli ten pociąg jedzie w takim tempie, to ja mam daleko idące obawy, czy do końca kadencji uda się jakąkolwiek decyzję poważną podjąć, zwłaszcza, że zostało tak naprawdę 1,5 roku de facto rządzenia.
Bob Marley śpiewał kiedyś, że kiedy jedziesz pociągiem, to bacz, aby czart nie był maszynistą.
No zgoda, no tutaj jednak myślę, że porównanie Mateusza Morawieckiego jako premiera do czarta może trochę zbyt daleko idące.
A to tylko Marley.
Marley to wiadomo, też artysta, ale ważna rzecz w tym wszystkim, bo tak troszkę żartem, ale już tutaj serio. Problem polega na tym, że ja mam też daleko idące obawy, czy uda się temu rządowi premiera Mateusza Morawieckiego zrealizować obietnice PiS-u, takie, które były dopełnić spełnienie tych obietnic, ponieważ część obietnic została spełniona przez rząd pani Beaty Szydło. I dobrze, natomiast cały czas jako Ruch Kukiz 15 przypominamy i będziemy przypominać o tym, że miała być podwyższona kwota wolna od podatku, że miał być obniżony VAT. To są kwestie, które dotyczą bezpośrednio kieszeni obywateli. ale no, mówię, mam obawę, ponieważ jak widzę sposób uprawiania polityki w ogóle przez obóz władzy, to nie chodzi przez jeden czy drugi rząd, to jednak ta władza chce, żeby jak najwięcej pieniędzy z kieszeni obywatela zabrać, po to, żeby później rozdać innym, tym, którym tak. uzna za słuszne.
Ruch Kukiz 15 jest konstruktywną opozycją, jakby to tak eufemistycznie można było nazwać.
To nie wiem, czy to
w odróżnieniu od tych operetkowych opozycjonistów, którzy śpiewają, stepują, a nie bardzo no tak, się zajmują państwem.
W tym wypadku tak. Ja się tutaj nie boję mówić i będę to powtarzał, że głosowałem przeciwko temu rządowi, ponieważ nie bierzemy udziału w żadnej koalicji z rządem, tak pani premier Szydło, jak i pana Morawieckiego.
Choć niektórzy posłowie przeciekają wam do koalicji rządowej.
Jeżeli ktoś chce popierać
pani Siarkowska.
No, jeżeli ktoś chce popierać rząd, będąc z ruchu Kukiz 15, wie już, że takiej możliwości nie ma. Natomiast można z klubu po prostu wyjść, a to już pozostawiam dalej ocenie i słuchaczy, i widzów,
no
i wyborców.
Dobrze, ale z klubu również wydostał się prezes Ruchu Narodowego, Robert Winnicki.
Ale nie jest członkiem PiS-u.
Nie, nie jest, ale...
Ja myślę, tak wyszedłem z klubu, tutaj pomińmy sedno i okoliczności, ale przede wszystkim myślę, że to, co nas łączy w Ruchu Narodowym i właśnie z Kukiz 15, to jest podejście do tego, że opozycja ma być opozycją, która debatować chce o Polsce w parlamencie, dyskutować. Ja potrafię też bardzo ostro atakować rząd wtedy, kiedy uważam, że interes narodowy nie jest realizowany, czy działa wbrew interesowi narodowemu. Natomiast kiedy należy coś pochwalić, należy zadziałać konstruktywnie, to należy to po prostu zrobić. I to, co nas jeszcze jakby myślę łączy, to jest niezgoda na to, żeby jakby polską debatę publiczną przenosić za granicę
na ulicę.
W demokracji oczywiście, ja też byłem na ulicy za Platformy Obywatelskiej.
No i robicie marsz 11 listopada.
Tak, ale ja za Platformy Obywatelskiej, że tak powiem, siedziałem na dołku za antyrządowe manifestacje w 2014 roku, kiedy wybuchła afera taśmowa, to trafiłem na dołek, więc jakby można rozmawiać, tylko w jaki sposób, tak, na tej ulicy. Ulicy i odnośnie czego, tak? I odnośnie jakich tematów. Jeśli jest afera taśmowa, wychodzą naprawdę bulwersujące rzeczy, no to wtedy reakcja na ulicy jest jakby uzasadniona, a nie wtedy, kiedy toczy się normalna debata w parlamencie. No ja mam dużo oczekiwań oczywiście po rekonstrukcji. Może nie tyle wiary, co oczekiwań, dlatego że chociażby w grudniu, w połowie grudnia pytałem, bardzo ważny jest temat, pytałem Ministerstwo Spraw Zagranicznych o ustawę, która wyszła teraz z Senatu do Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych. Ta ustawa nazywa się Justice for Uncompensated Survivors Today Act i chodzi o prawdopodobnie...
Tych, którzy przeżyli i mają teraz prawa do rekompensaty za majątki w Polsce.
Więc chodzi o po prostu roszczenia przede wszystkim żydowskie wobec spadkobierców czy obywateli II RP pochodzenia żydowskiego, którzy dzisiaj mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Kongres Polski Amerykański zaczyna tutaj już walkę z tym aktem. Natomiast no, przez ten miesiąc, niespełna miesiąc, jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Mam nadzieję, że MSZ zacznie reagować na to.
Jedynym publicystą, który o tym mówi, jest Stanisław Michalkiewicz, bo właściwie inny.
A ja zdaje się, jestem jedynym posłem, który, tak? który porusza ten temat od połowy grudnia. Tak.
To ważna rzecz, bo tu chodzi o 64 miliardy.
O ile nie wiemy, wiemy, że chodzi o grube miliardy, tak? Może mniej, może więcej, tak? W kwestii tych miliardów. Chodzi o naprawdę grube miliardy.
I cisza, i rząd pana
Morawieckiego. Cisza. Mam duże oczekiwania wobec Ministerstwa Cyfryzacji, tak? Czy tego, co tam się dzieje, bo od dwóch lat i tutaj, o ile dobre recenzje zgarnia raczej pani minister Stężyńska, no to mamy tutaj bardzo krytyczne spojrzenie na to, że ciągle globalne korporacje internetowe, medialne w Polsce robią co chcą. Nie można...
Właśnie, dziś będzie naszym gościem Marcin Rola, który reprezentuje tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez YouTube i Google. Cenzurą.
Facebook.
Ordynarną Google, cenzurą.
YouTube, Facebook.
Czyli
globalne korporacje, których nawet nie można pozwać w Polsce, bo Facebook w swoim regulaminie odsyła do Kalifornii.
Tak, czyli na berdyczów.
I myśmy półtora roku temu, na pewno zna temat Ministerstwa Cyfryzacji, bo żeśmy się spotykali, żeśmy nagłaśniali, była nawet debata u Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie był konsensus od prawicy do lewicy, że trzeba
Mówiąc krótko, jeżeli ktoś się chce pozbyć konta na Facebooku, wystarczy, że zacznie atakować homopolityków. politykę na przykład otwarcie.
Mi zablokowano.
Natychmiast będzie zablokowano.
Wczoraj.
Za co?
Za to, że napisałem interpelację do ministra Macierewicza, bo teraz rozporządzenie wchodzi, ma wejść, że transseksualizm nie będzie już przeszkodą do służby w armii.
No właśnie, więc jest napisałem, taki komunikat MON-u. No.
Jest takie rozporządzenie, ono ma wejść teraz szybko w styczniu, więc ja szybko napisałem interpelację w tej sprawie. Napisałem o tym na Facebooku i Facebook zablokował mi.
Będziemy mieć transseksualne oddziały w armii?
No niestety, wydaje się, że za... w cudzysłowie, konserwatywnego PiSu, ja śmieję się z tego konserwatyzmu ich, ale to może dojść do tego właśnie, że będziemy mieli genderowe rozwiązania w armii.
Właśnie, jeżdżę na głowie. A proszę powiedzieć, czym dziś Ruch Narodowy jest? Bo pan Marian Kowalski to jest, to też Ruch Narodowy? Czy
nie, już? Nie. No, Ruch Narodowy to jest dzisiaj przede wszystkim partia polityczna, tak, która obecnie jest przerejestrowana, bo tam z różnych względów, ale to jest ogólnopolska partia polityczna ze swoimi strukturami i jednym posłem, prezesem, który jest...
Robertem Winnickim,
jest w Sejmie, tak, mówiącym te słowa, tak. I to jest rdzeń. Plus współpracujemy z dwoma organizacjami bardziej młodzieżowymi, stowarzyszeniami społecznymi, to jest ONR i Młodzież Wszechpolska. Razem pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych tworzymy też Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które organizuje, czyli w tym konglomeracie organizacji, organizuje Marsz Niepodległości.
To dlaczego jesteście tak słabi politycznie? Z czego to wynika?
Z kilku względów. Po pierwsze wynika to z tego względu, że jest po prostu silne Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy jakby na rynku zagarniające znaczną część potencjału czy elektoratu, który w innych okolicznościach głosowałby na Ruch Narodowy, tak? To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest pewna słabość, która jest po roku 89, to znaczy my jesteśmy, w ogóle słowo narodowiec pojawiło się, wróciło do polskiego języka jako coś istniejącego, funkcjonującego tak naprawdę nie za czasów ZHN-u, nie za czasów LPR-u, tylko dopiero wtedy, kiedy my jako to pokolenie pierwsze, które jakby nie dotknęło komunizmu, dopiero żeśmy weszli na arenę i zaczęli to akcentować. Ta praca tak naprawdę realna, gdzie jesteśmy zdeterminowani, żeby nie rozmienić na drobne. Niektórzy się rozmienili, poszli do PiSu, gdzieś tam się po koledzy porozmieniali. To ona trwa na dobre od kilku lat, gdzie jesteśmy zdeterminowani, dlatego nazwaliśmy swoją partię Ruch Narodowy, żeby była jasność, do jakiej tradycji nawiązujemy, jakie myślenie chcemy promować. Także nie twierdzę, że tylko ludzie 30 i niżej lat są narodowcami w Polsce, ale to jest tak, że głównie to najmłodsze pokolenie jest jakby motorem tego ruchu.
Pan poseł Paweł Grabowski, a czym ruch Kukiz 15 różni się od Ruchu Narodowego?
No myślę, że przede wszystkim szerszym spektrum światopoglądowym. Tutaj w przypadku Ruchu Narodowego mamy konkretną wizję, taki czynnik spajający. Natomiast no to mówimy o tej idei państwa, silnego państwa narodowego i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy oczywiste, o których tutaj nie będę...
Katolickiego państwa narodowego.
Tak. No to oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o ruch Kukiz 15, to jest pewnego rodzaju płaszczyzna, tak? No ja przypomnę, że przecież do Sejmu razem z Pawłem Kukizem wchodzili ludzie o naprawdę...
Kornel Morawiecki, Robert Winnicki.
W rozbieżnych poglądach politycznych. Był przecież też...
Pan Sanocki.
Piotr Liroy Marzec. Szeroki zakres, szerokie spektrum. I wolnościowcy, i też przedstawiciele Solidarności. Natomiast dzisiaj w Sejmie poprzez te odejścia część osób stała się posłami niezależnymi, część osób, tak jak chociażby tutaj kolega Winnicki, część osób postanowiła jednak wspierać obóz władzy wprost, będąc w klubie PiS lub tak nie wprost, będąc w innym.
W Kolewis.
Mówiąc
konkretnie, tak.
Wolni i solidarni.
Tak. Tam zgodność z rządem jest bardzo wysoka.
Większa
zwłaszcza
niż w rządzie.
Myślę, że nawet jest większa niż w rządzie.
No, rodzinna. Jest to...
No tak. Natomiast wracając do pytania, czym jest Kukiz 15? No dzisiaj w Sejmie jest to coraz bardziej zwarta grupa, zwarta koncepcyjnie.
Ale ilu posłów odeszło z waszego klubu od początku?
No i z tego, co się orientuje, 11, bo Janusz Sanocki nie wstąpił w ogóle do klubu. Wie pan, panie redaktorze, faktycznie zarzuca się, że to jest dużo, że to jest sporo. Natomiast tak naprawdę to, czy Kukiz 15 ma 40, czy miałby 60, czy miałby 20 posłów, nie czyni to większej różnicy, jeżeli chodzi o możliwość oddziaływania na rzeczywistość. Ponieważ na dzień dzisiejszy my jesteśmy tą opozycją, która nie mówi się...
Ale mówi się, że na przykład w zarządzie telewizji macie swojego człowieka.
A to mi o tym
jednego nic, na dwóch.
To mi o tym nic nie wiadomo.
To plotki.
Znaczy, nie wiem, czy plotki, to ja tego nie wiem. Ale wracając do kwestii pozycji Kukiza, w sensie jako ruchu. Opozycja, która nie boi się głosować przeciw. Opozycja, która też, to co mówił poseł Winicki, nie boi się głosować za i argumentować zarówno za, jak i przeciw. Bo nie wszystko jest czarne i białe, tak jak to by chciała widzieć Nowoczesna czy PO, że jeżeli PiS mówi tak, to oni muszą być na nie.
No i teraz jeszcze plan Petru się pojawi.
No, tu się uśmiecham, no, panie redaktorze, to plan Petru.
Taki rumuńsko brzmiący. Pan,
to jest plan raczej ewakuacji, jak plan ewakuacyjny.
Panowie, no wiecie, ja to mówię tak, że Ryszard Petru już przyzwyczaił nas do tego, że zawsze gdzieś w okolicy Nowego Roku odpala fajerwerki.
Jakiś ekscentryczny.
Tak. Fajerwerk. 2 lata temu to było 6 Króli, rok temu poleciał na Maderę, teraz odpala plan Petru. Przy czym mam wrażenie, że on ten plan Petru realizuje od początku, kiedy wszedł do Sejmu, i to jest plan na zniszczenie projektu Nowoczesnej, plan na autokompromitację, czyli kompromitację z siebie samego jako człowieka i polityka.
Może jest sobą po prostu.
Może jest sobą, no wczoraj wychodzi sam na konferencję, w zasadzie nie jest w stanie odpowiedzieć konkretnie na pytania, jak zwykle popełnia lapsusy językowe, no ale do tego już się przyzwyczailiśmy. Dla mnie ważna rzecz, tylko jeszcze to wspomnę, że proszę zauważyć, bo odeszliśmy od rozmowy na chwilę o ruchu Kukiza, ale
tak,
no ważna rzecz.
Bo pojawiła się taka kometa pod nazwą Plan Petru, więc trzeba
tak,
było...
Tak, ale to jest też ważne zdarzenie na scenie politycznej, tak. Z tego względu, że no jednak ta opozycja operetkowa, totalna, jakkolwiek ją nazwać, stanowi jakąś część dzisiaj parlamentu. I oto okazuje się, że Ryszard Petru, będący w zarządzie Nowoczesnej...
Już nie. Nie wszedł do zarządu.
No to,
ale jest członkiem.
Ale jest członkiem.
Ojcem
założycielem.
No to członek założyciel. Czy ojciec nawet założyciel. Chociaż nie, no ojciec założyciel jest poza parlamentem.
Ale podobne losy spotykały ojców założycieli Platformy Obywatelskiej.
Tak, panie redaktorze, pośle Winicki, tak, tylko że jeżeli pani poseł Lubnauer, szefowa Nowoczesnej, mówi, że ona nie wie, jakie są plany Ryszarda Petru, że dzisiaj rano dostała maila z informacją od niego, to widać, że tej komunikacji w partii nie ma. Co więcej, no jednak prominentny wciąż członek partii Nowoczesna sabotuje ten projekt, tak? Moim zdaniem to jest gra na rozłam. Pytanie tylko jest takie, ilu za nim pójdzie i
pani
poseł Schmidt, kwestia
na
dokąd?
Pewno.
No tak, ja myślę, że tak. Tu różnica z Platformą jest jednak taka, że no, Platforma nigdy nie miała w nazwie tam Platforma Andrzeja Lochowskiego, tak? Tylko tak. Zawsze była to jednak trochę szerzej pomyślana inicjatywa liberalna niż Nowoczesna. Petru oczywiście wydaje się, że uzgadnia z Platformą plan zwinięcia Nowoczesnej jako szyldu, który nie wypalił i po prostu...
Znaczy, który nie ma pieniędzy po prostu.
Nie ma pieniędzy, nie ma pomysłu, nie ma przywódcy, który byłby w stanie pociągnąć tą partię. Natomiast to jest krzepiące. Znaczy, moim zdaniem przykład Ryszarda Petru jest krzepiący. Dlaczego jest krzepiący? Dlatego, że mimo wszystko, mimo że żyjemy w dobie wszechobecnego PR-u, takiej ściemy, fake newsów i tak dalej, to pokazuje, że jednak w polityce być człowiekiem o jakimś koherentnym zestawie poglądów, mieć jakąś wiedzę o świecie, mieć, budować struktury, mieć jakieś zaplecze i tak dalej, że to się liczy, że nie wszystko da się pokryć PR-em, nie wszystko da się pokryć tanią, tandetną, jednowymiarową, płaską intelektualnie, taką zagrywką, że trzeba mieć te solidne fundamenty, nawet dzisiaj, nawet w 2018 roku, przy całym, że tak powiem, plastikowości, sztuczności pewnej gry politycznej. W tym sensie lekcja Ryszarda Petru jest taka i mówi polskiej scenie politycznej, mówi polskiemu społeczeństwu, no, że trzeba być kimś jednak, żeby być po prostu liderem politycznym. Trzeba coś sobą reprezentować, a nie tylko być produktem medialnym, tak ładnie opakowanym.
No tak,
w tym sensie to kolejne odsłony kompromitacji Petru są, no, powiedziałbym, jakieś krzepiące. Tak?
No i dydaktyczne.
Dydaktyczne przynajmniej.
Ale ja
tak?
jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Wczoraj słuchałem fragmentów tej no, niewątpliwie wybitnej konferencji, bo to przecież wiadomo, że musiało być wydarzenie roku. I Ryszard Petru mówi tak, że idziemy na wybory samorządowe. Czy on idzie sam, to widać, że ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o tym, gdzie się znajduje, w jakiej rzeczywistości funkcjonuje, że on nawet chyba nie wie, czym są wybory samorządowe, jaki to jest wielki projekt tak naprawdę organizacyjnie. I on, odłączając się od Nowoczesnej, która tak naprawdę ma słabe bardzo struktury, bo ja działam też lokalnie, ja widzę, Nowoczesna na Opolszczyźnie to jest kilka osób, dwie czy trzy osoby, które się gdzieś tam zmieniają, to nie jest partia masowa. I nagle Ryszard Petru, wychodząc już i tak z tej mikro Nowoczesnej, mówi, że on będzie szedł na wybory samorządowe. No, chyba, że będzie kandydował na prezydenta Warszawy, ale jak wiemy, Warszawa to jest bohaterskie miasto i nawet z takim prezydentem myślę, żeby sobie poradziło.
No, radzi sobie od kilku kadencji z Hanną Gronkiewicz-Waltz, więc nie byłbym tak. takim optymistą.
No, niestety, tak.
Ale puentując, były plany już 5-6-letnie, mówi się o tym, że plan Petru jest planem nawet nie jednoletnim.
Cóż, no to dobrze, to spójrzmy zasłonę milczenia nad panem Petru i zastanówmy się nad tym, co dalej w polskiej polityce. Bo Ruch Narodowy, jeżeli wystartuje samodzielnie, na przykład w wyborach samorządowych, na co liczy?
Liczymy na dwie rzeczy. Oczywiście wystawimy ogólnopolskie listy do sejmików wojewódzkich, gdzie będzie bardzo ciężko, bo realny próg jest nawet większy niż 5% te ustawowe. Natomiast druga rzecz to oczywiście będziemy bili się o konkretne mandaty radnych, czy też wójtów, burmistrzów w poszczególnych gminach. To jest nasz plan. Na to też, żeby wrócić do sondaży, bo po tym, kiedy wyszliśmy z koalicją, tak, zawiązaliśmy koalicję...
Ale do koalicji z Kukiz15 już nie wrócicie.
Na pewno, znaczy ja nic na to nie wskazuję, na pewno nie w wyborach samorządowych i nie w 2019 roku też nic na to na chwilę obecną nie wskazuje. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby iść samodzielnie. Do wyborów europarlamentarnych i parlamentarnych, które będą rozstrzygające tak naprawdę na kolejne czterolecie, to oczywiście będziemy mierzyli, badali sytuację po wyborach samorządowych, tak? Natomiast my przy tak silnym Prawie i Sprawiedliwości po tej prawej stronie w tej kadencji bardzo realistycznie sobie założyliśmy na samym początku, że my musimy po prostu po tych 4 latach być silniejsi niż na początku i walczyć o samodzielne wejście do parlamentu. To jest nasz cel i myślę, że po tej prawej stronie jednak będzie dosyć dużo ludzi, którzy w bardzo ważnych kwestiach, takich jak kwestia kresowa, takich jak niekonsekwencja w podejściu do Unii Europejskiej, jeśli chodzi jednak o PiS, takich jak chodzi ta wielomilionowa imigracja ukraińska do Polski, która no, dzisiaj jest przez wszystkich witana z otwartymi rękami, z błogosławieństwem, no bo to ekonomicznie, bo kryzys demograficzny, bo wyjazd miliona Polaków, ale na litość boską, jak się tak szybko zmienia struktura społeczna, narodowościowo, to będzie powodować napięcia, zwłaszcza jeśli wyhamuje wzrost gospodarczy. To już nie mówię o Europie Zachodniej, gdzie jak gdyby naprawdę tam się jeszcze wbrew pozorom nie dzieją straszne rzeczy w kontekście migracyjnym, tylko dlatego, że to wszystko jest zasypywane pieniędzmi. To wszystko jest zasypywane pieniędzmi. Jak się skończą pieniądze, jak wejdzie bezrobocie, tak? Wyobraźmy sobie teraz, że w Niemczech jest 10-20% bezrobocie wśród rdzennych Niemców i 50% wśród imigrantów, tak? I się kończą pieniądze na zasiłki. A przecież to jest w każdej chwili możliwe, tak?
Taki.
I teraz co się dzieje w momencie, nie mamy żadnego planu jako państwo i Ruch Narodowy też o to od ponad roku bije tutaj na alarm, jak zintegrować, zasymilować te napływające masy Ukraińców czy Białorusinów tutaj do
tylko
Polski.
Tylko patrzę, że powstanie partia ukraińska.
Dokładnie. I znowu tutaj no, też krytykujemy Mateusza Morawieckiego, który tak z infrastrukturą mówi, a niech przyjeżdżają ręce do pracy. Już pomijam kwestię konkurencji cenowej, psucia rynku pracy i
to
tak dalej.
To hamuje wzrost płac.
Hamowanie wzrostu płac, ale no kwestia jest tego typu, że naprawdę to jest bardzo krótkowzroczne, jeśli się nie patrzy na to, jak zintegrować tych nowych przybyszów. Ja się zgadzam, że to jest łatwiejsze w pewnym sensie do zintegrowania czynnik ludzki niż w Europie Zachodniej. Ale to zawsze jest milion ludzi nowych, to jest zawsze ogromny problem i wyzwanie, a wobec tego państwo polskie przyjeżdżają, pracują, o co chodzi, są... No tak. Niefrasobliwość. Powiedziałbym, że karygodna niefrasobliwość.
Ruch Kukiz 15. Na co liczycie w wyborach samorządowych i w najbliższej perspektywie politycznej?
No, w wyborach samorządowych przede wszystkim na powtórzenie wyniku z wyborów parlamentarnych. Mówię o powtórzeniu, a nie poprawie z tego względu, że wybory samorządowe... W wyborach samorządowych bierze udział również pewien aktor polityczny, bierze udział aktor polityczny, który nie bierze udziału w wyborach parlamentarnych, mianowicie komitety lokalne.
Myślałem, że o PSL-u.
Tak, PSL zawsze bierze udział w wyborach.
I PSL zawsze ma jakieś dziwne przygody z wyborami samorządowymi.
No zwłaszcza w następnych wyborach samorządowych może mieć dziwną przygodę, jeśli nie przekroczy progu, bo jak wiemy już poczyniono naprawdę daleko idące starania już wcześniej, a i teraz, żeby jednak ta książeczka miała kształt nie faworyzujący żadnego z ugrupowań. Ale jeśli chodzi o Kukiz 15, no przede wszystkim prowadzimy rekrutację internetową, tak jak to było do parlamentu. Ja na przykład jestem posłem z rekrutacji internetowej, czyli ja nie znałem Pawła Kukiza, nie znałem nikogo w ruchu, zgłosiłem się przez internet, było spotkanie takie weryfikacyjne. My jesteśmy na etapie właśnie spotkań weryfikacyjnych, czyli spotykamy się z ludźmi, którzy się do nas zgłaszają, rozmawiamy z nimi, sprawdzamy. Mamy na szczęście trochę czasu na to, żeby ich sprawdzić, żeby porozmawiać, żeby ewentualnie ich zadaniować. Pytanie zaraz się pojawi, co to znaczy zadaniować. Ano, porozmawiać chociażby z takim człowiekiem, jak on się orientuje w swoich sprawach lokalnych, w sprawach swojej gminy, wsi, miasta, czy powiatu, czy województwa. Zatem tutaj podchodzę do sprawy raczej spokojnie, chociaż wiem, że już tak naprawdę mało czasu zostało do tych wyborów samorządowych. No następnie wybory do Europarlamentu, to myślę tutaj będą na pewno rozmowy już prowadzone o charakterze politycznym, no i później wszystkie te właśnie wybory i samorządowe, i europarlamentarne będą prowadziły do wyborów parlamentarnych, gdzie mam nadzieję, że uda się wprowadzić taką grupę posłów. I tu powiem, nieważne znów, czy to będzie 20, 40, 60, czy 15, ale taką grupę posłów, która będzie miała już wówczas znaczenie dla przyszłego kształtu rządu i też przyszłej polityki rządu. Natomiast absolutnie nie chodzi tutaj o wchodzenie w koalicję, takie klasyczną koalicję rządową czy rządzącą. No
wy jesteście tak programowo antypartyjni, ale czy jak długo wam się uda być taką antypartią?
To nie, to muszę rozróżnić. Nie antypartyjni, tylko antypartiokratyczni, czyli no, tak. Przeciwni. A to jest różnica, bo...
To teraz poznamy tą różnicę.
Różnica polega na tym, że partiokracja jest... Partiokracja jest przeciwieństwem demokracji. I na tym polega ta różnica, czyli że Kukiz 15 i Paweł Kukiz i ja sam też nie neguję istnienia partii politycznych. To, że na przykład, że Robert Winnicki siedzący obok mnie w studio jest prezesem Ruchu Narodowego, który jest partią, no nie czyni go, nie wiem, jakimś gorszym człowiekiem, czy ja nie pałam do niego niechęcią z tego względu, że jest członkiem partii politycznej, tak?
Przecież, dziękuję panu.
No, proszę, przecież w Sejmie jest większość osób, które są członkami partii politycznej. Też nie pałam do nich niechęcią. Natomiast pałam wielką niechęcią do systemu partiokratycznego, czyli takiego systemu, w którym obywatele nie mają zbyt wiele do powiedzenia, bo w istocie głosują nie na nazwiska konkretne osoby, tylko głosują na tych kandydatów, których proponują im liderzy polityczni. No ale to już jest temat na szerszą i głębszą debatę. Także wracając do tego, czego my oczekujemy. No przede wszystkim...
sami pozbawiacie się dotacji wtedy ze skarbu państwa.
Panie redaktorze, no trzeba być konsekwentnym. Jeżeli Paweł Kukiz
mówił o tym... No a wybory to pieniądze.
Wybory to pieniądze,
skąd
owszem.
Skąd te pieniądze weźmiecie?
Na razie funkcjonujemy bez tych pieniędzy. Okazuje się, że jednak można przez ileś, już w sumie 10 lat różne ugrupowania polityczne postulowały, bo to jest też taki był wygodny postulat, znieść finansowanie partii z budżetu państwa.
No, ale wtedy się odbywa finansowanie pod stołem przez różnych biznesmenów i ciemne typki. No,
takie były argumenty, panie redaktorze, tylko okazuje się, że w przypadku ruchu Kukiz 15, po pierwsze udało się nam zachować te konsekwencje, czyli mówić o tym, że należy znieść to finansowanie i wejść bez finansowania i funkcjonować bez finansowania i z tego, co przynajmniej mi wiadomo, funkcjonować bez finansowania właśnie gdzieś pod stołem od jakichś biznesmenów. Także okazuje się, że można i mówię, jeżeli chodzi o cele, cele być może ambitne, mówię tutaj, żeby też to doprecyzować i to musi też wybrzmieć. Chodzi o budowanie koalicji celowej w przyszłym parlamencie, takiej, która zrealizuje pewne postulaty ruchu, istotne dla wyborców ruchu, postulaty reformatorskie, tak, żeby po prostu państwo polskie, nasza ojczyzna została w taki sposób zreformowana. Tu nie chodzi o żadną rewolucję. Tu chociaż może jeżeli chodzi o skalę tych zmian, to one powinny być duże, bo one powinny dotykać ustroju, czyli tego, w jaki sposób funkcjonuje państwo. Chodzi o uzdrowienie państwa polskiego, na to są pewne koncepcje, pewne pomysły, ale to ten, kto się interesuje.
No, ale czy bylibyście w stanie rządzić, nie będąc partią polityczną?
To się okaże.
No właśnie, to jest pan problem tutaj, Pawle, dlatego jakby, znaczy partia polityczna to jest jeden z absolutnie, zdrowa partia polityczna, to jest jeden z absolutnie naturalnych elementów systemu politycznego w demokracji, tak, w demokracji przedstawicielskiej, no nie zbieramy się jak, nie mamy fizycznej możliwości zebrać się jak Ateńczycy, tak, na Agorze i w kilkanaście...
Są Agora w Polsce się jakoś tak nie kojarzy dobrze.
Tak, kilkadziesiąt tysięcy osób i podejmować decyzje. Zresztą są różne, jakby różne opinie co do takiej wydolności, zwłaszcza w momentach kryzysu demokracji ateńskiej, ale to już zostawmy te rozważania. Natomiast, no, żeby rządzić, to trzeba mieć skonkretyzowany program. No, Ruch Narodowy taki program przedstawił, on liczy zaledwie 100 stron, bo jakby polityka państwa, no to jest dużo, dużo więcej.
Tylko, panowie, jesteśmy w sytuacji takiej, że Ruch Kukiz 15, nie będąc partią polityczną, nie mając pewnych zdolności, o których pan mówi, ma poparcie polityczne, a wy, będąc zorganizowaną partią polityczną, potencjalnie, która powinna mieć jakieś znaczące poparcie, nie macie tego poparcia dziś, przynajmniej w sondażach.
Mój Boże, a Jarosław Kaczyński był w drugiej połowie lat 90., tak jak ja, posłem niezrzeszonym w Sejmie. No i co z tego? No i co z tego, tak? Znaczy liczy się, i dlatego ja powiedziałem o tym przykładzie, antyprzykładzie Ryszarda Petru jako krzypiącym. W polityce liczy się
upór, konsekwencja.
Upór, konsekwencja, długie trwanie.
Inteligencja, mam nadzieję, również.
Tak, no inteligencja, a bym powiedział, chociaż lepiej, żeby liczyła się mądrość nawet, no niż tylko inteligencja. Tak?
Inteligencja może być źle pożytkowana.
Tak, tak, mądrość byłaby najbardziej tutaj pożądaną cechą. I w tym sensie Ruch Narodowy jest absolutnie spokojny o przyszłość, w tym sensie, że nasze kadry mają średnio statystycznie po 30 lat dzisiaj, to
czyli
są...
możecie w długim marszu uczestniczyć.
I uczestniczymy w tym długim marszu. Dzisiaj zajmując taką rolę, że naciskamy PiS z tej prawej narodowo-katolickiej strony, staramy się zbudować tyle, ile można w warunkach no, tak wielkiej partii władzy dzisiaj, odwołujących się do tych samych haseł, choć nie realizujących to, co my byśmy postulowali, czy częściowo odwołujących się do tych samych haseł. I tutaj naprawdę jesteśmy spokojni i uważamy, że to poparcie no, będziemy sukcesywnie, konsekwentnie zdobywać.
Panowie, zadam ostatnie pytanie, myślę, że interesujące także i dla naszych słuchaczy. Odbędą się wybory parlamentarne i załóżmy, że PiS będzie potrzebował koalicjanta. Czy Ruch Kukiz 15, Ruch Narodowy, jeżeli znajdą się w Sejmie, są gotowe uczestniczyć w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, czy też wybiorą jako koalicjanta, nie wiem, Platformę Obywatelską?
Panie redaktorze, do Kukiz 15, więc jako pierwszy pozwolę sobie, powiem tak, to już swego czasu Paweł Kukiz mówił o tym, że jest w stanie wejść, tylko mówię, to nie jest koalicja dla samego rządzenia, dla stołków, bo my się do tego...
To dla Polski,
znaczy, to tak, no ale to hasłowo. Zostaliśmy przyzwyczajeni niestety do tego, że koalicje w praktyce są dla stołków, a w teorii są oczywiście dla Polski. Natomiast z tego, co kojarzę, Paweł Kukiz był chyba pierwszym takim politykiem, który mówił o koalicji celowej, czyli że jesteśmy w jakimś konkretnym celu, wyartykułowanym w postulatach ruchu, a nie na takiej zasadzie, że jak będzie ten, to będziemy z tym, jak będzie tamten, to będziemy z tamtym. Także w tym momencie wszystko zależy od tego, jakie będą konkretnie propozycje. Po pierwsze, ugrupowania, które zwycięży w wyborach, czy nam z tym ugrupowanie będzie po drodze, czy nie, to jest primo. Sekundo, czy zwycięzca w przyszłych wyborach parlamentarnych zgodzi się na realizację konkretnych postulatów Kukiz 15, plus na przedstawione warunki naszej ewentualnej kooperacji. Ja nie widzę tutaj możliwości takiej kooperacji na zasadzie, jak to chociażby czyni pan Gowin, czyli że głosuje, ale się nie cieszy. No jeśli pewne działania będą
Gowin
złe...
Pan Gowin tak w polityce zwykle pali, ale nie zaciąga się.
No to właśnie, a my jeżeli już palimy, to chcemy się zaciągnąć i jeżeli będzie sytuacja, w której coś będzie złe, to ja bym chciał, żeby pozostała ta taka nieugiętość ruchu, że jeżeli nam się coś nie podoba, to mówimy nie, że to jest złe, a nie na takiej zasadzie, że no zagłosowaliśmy, ale się nie cieszyliśmy, bo tak. By się koalicja rozpadła.
Jedno trzeba ruchowi Kukiz 15 przyznać, że wykreował bądź pokazał całą gamę ciekawych osobowości w swoim klubie parlamentarnym i właściwie każdy poseł ruchu Kukiz 15 jest jakiś.
To prawda. To muszę jedno jeszcze uzupełnić, bo ja też obserwuję aktywność medialną zarówno obecnych posłów, jak i byłych posłów Kukiz 15. I często zdarza się tak, no chociażby dzisiaj tutaj w przypadku Radia Wnet, ale nie tylko, bo jest cała gama programów, w których właśnie widzi się dwie lub trzy osoby, które wchodziły z listy ruchu Kukiz 15, plus ktoś tam jeszcze z innego ugrupowania. Zatem dla mnie to jest budujące, że faktycznie pewne indywidualności w pozytywnym słowa znaczeniu, osoby, które...
No, gdyby nie wy, ani Kornel Morawiecki, ani Robert Winnicki nie byliby w polskim parlamencie.
Znaczy nie gdyby nie my, tylko gdyby nie Paweł Kukiz, ale tak. To już jest inna kwestia. Mi chodzi o to, że...
Czyli kiedy... to w sumie pozytywne zjawisko.
Nie no, mi chodzi o to, że...
Jesteście platformą do tego, żeby wyrastała...
No, takie słowo niebezpieczne. Mi chodzi o to, panie redaktorze, prosty przykład. Chociażby program, to podam, program bez retuszu w ostatnim niedzielę. Był poseł Andruszkiewicz, poseł Ścigaj. Oboje wchodzili z listy Kukiz 15 i często z tego, co widzę, jest tak, że właśnie dwóch, a nawet czasem trzech posłów w jednym programie wchodzących wcześniej z listy Kukiz 15 się wypowiada, co pokazuje, że po prostu udało się wprowadzić ciekawe osoby. Mam nadzieję, że te osoby nie tylko się okażą ciekawe, ale również pozostaną bliskie ideom.
Ruchowi Kukiz 15 można zarzucić wiele, ale przyznać trzeba na pewno to, że nie wprowadza bezbarwnych postaci do Sejmu, tak jak robią to duże partie polityczne, no bo tam...
No bo to jest ruch obywatelski.
Trochę tej masa tabuletta po prostu jest. A co będzie z ruchem narodowym?
Jeśli chodzi
macie
o ruch...
osobowości jakieś?
Tak, mamy takie osobowości, no, żeby wymienić chociażby tylko kolegę Krzysztofa Bosaka z zarządu głównego, kolegę Witolda Tumanowicza, który przez szereg lat był głównym organizatorem Marszu Niepodległości, teraz wiceprezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Mamy przedsiębiorców, mamy chociażby w naszym zarządzie Piotra Lisieckiego, który jest drobiarzem. Mamy ludzi od studentów po no, właściwie najsłabiej reprezentowane, to najstarsze pokolenie u nas. To rzeczywiście być może największy nasz mankament, że mało jest bardzo działaczy, którzy przekroczyli 50. Natomiast o tej koalicji, tak, i o tej potencjalnym wchodzeniu w koalicję, no podejście jest pod pewnymi względami podobne tutaj do co kolegi Grabowskiego. To znaczy koalicja rządowa z Prawem i Sprawiedliwością? Tak, oczywiście jestem w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast no, musiałyby ulec reorientacji jednak zasadnicze pewne elementy polityki PiS-u. My, ta koalicja, jak rozumiem, po 2019 roku, jak się miałaby zaistnieć, no to Polska musi mieć przygotowany plan ewakuacyjny z Unii Europejskiej w takim kształcie, w jakim ona dzisiaj jest i w kierunku, w jakim ona zmierza. Nie możemy dać się zaskoczyć temu faktowi, tak jak Brytyjczycy. W ogóle opowiadamy się za wielowektorową polityką zagraniczną. Dzisiaj jest taka sytuacja, dlaczego wspomniałem też o tym ustawie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dlaczego on w ogóle teraz zaistniał, ta ustawa? No dlatego, że Polska prowadzi jednostronną politykę zagraniczną, to znaczy wszystko powierzamy i wisimy tylko u klamki wuja sama, u klamki Waszyngtonu. A skoro tak, to można nam dyktować cenę za patrioty, skoro nie mamy żadnej alternatywy, to można nas dociskać teraz w sprawie roszczeń, bo nie pokazujemy żadnej zdolności.
No ale hola, pan minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz, kiedyś był liderem ruchu katolicko-narodowego, tak to się nazywa.
Nie, świetnie.
Wywodzi się z ZHN-u, czy ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
nawet był przeciwko Unii Europejskiej razem z nami w 2003 roku. My to oczywiście pamiętamy i oddajemy każdemu to, co się należy. Ale to nie znaczy, że mamy popierać politykę rządu, która jest w sytuacji, w której wiadomo, że gramy ze Stanami Zjednoczonymi, a przeciwko Niemcom, Rosji, dajemy też sygnał tym i Chińczykom, tak? Czyli czołowe mocarstwa wiedzą doskonale, że nie mamy żadnego pola manewru. Że nie mamy żadnego pola manewru. Sami jak gdyby w tą sytuację. I to jest fatalna sytuacja. Mówimy o polityce też wobec Kresów Wschodnich, mówimy właśnie o... Czy chociażby ten powierzchowny konserwatyzm. Jeśli dzisiaj mówiłem kiedy był przeznaczany miliard na telewizję publiczną w ubiegłym roku, pana Jacka Kurskiego. I ja mówię tak... Jeśli wy nie rozumiecie, że tam, nie wiem, 3 miliony ludzi, załóżmy, oglądają wiadomości TVP i po nich wchodzą seriale o godzinie 20, tak, na jedynce, dwójce, które ogląda, nie wiem, kilkanaście milionów ludzi, jeśli wy nie rozumiecie, że tymi serialami, które są tak kulturowo zdefiniowane, jak są, hodujecie rewolucję kulturową, antytradycyjną, tak, bo tam są i związki jednopłciowe.
No dobrze, a jak się panu podobał wspaniały Sylwester Marzeń?
Wie pan co, panie redaktorze, ja nie jestem wrogiem muzyki popularnej i lekkiej, więc dla mnie to nie jest jakiś wielki problem, chociaż wydawanie tych, nie wiem, pół miliona czy miliona na tego pana z playbacku tam z
Despacito,
to nie jest moim zdaniem mądry pomysł, czy tam wieczne odkurzanie Maryli Rodowicz, to znaczy...
Myślałem, że pan powie wieczne odpoczywanie.
Wieczne odkurzanie Maryli Rodowicz. Natomiast jakby ja zwracam uwagę przede wszystkim na to, czym żyją w treściach kulturowych Polacy oglądający telewizję publiczną. No i czym żyją?
No tureckie seriale.
Głupimi serialami, głupimi jakimiś teleturniejami i tak dalej.
Voice of Poland.
Nie, i ja mówię wprost, jak gdyby nie rozumiecie procesów kulturowych.
Tak.
I w tym sensie PiS jest dokładnie taką samą centroprawicą, jak ta centroprawica na Zachodzie, gdzie dzisiaj mamy partię konserwatywną Wielkiej Brytanii, która wprowadza takie ustawodawstwo, jak w Polsce postulował ruch Palikota, jak... No przecież partia konserwatywna Wielkiej Brytanii realizuje postulaty, które w Polsce...
Czy mamy taką partię chadecką, jak partia pani Merkel?
Tak, z takim podejściem. Oni nie rozumieją kwestii cywilizacyjnych.
Nie wiem, kiedy pani Merkel ostatnio była w kościele.
A to nawet nie...
Patrząc
na kondycję kościoła protestanckiego, czy nawet katolickiego w Niemczech, to chyba nawet nie ma wielkiego znaczenia.
Może lepiej, że nie chodzi.
Bo jeśli w katedrze w Wiedniu kardynał Schönborn organizuje gejowską imprezę teraz, to po co chodzić do jakiegoś kościoła? To może człowiek przeszkadza to w zbawieniu, a nie pomaga, tak?
No tak, musimy skończyć, bo wybija godzina 9. Minęła nam godzina politycznej rozmowy. Jak widać, można się nie kłócić i jeszcze...
Ale można się też nie zgadzać.
Można się nie zgadzać i nie kłócić. No, Radio Wnet jest trochę innym radiem niż wszystkie inne. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.
Dziękuję bardzo.
I pan poseł Paweł Grabowski, Ruch Kukiz 15.
Dziękuję, miłego dnia.
Wzajemnie, wszystkiego dobrego.